Ojciec Szóstak ma bardziej temperament paciorka, w sensie chodzi o Karola, a ojciec Nowak jest bardziej podobny z zachowania do Markowicza. Tak byś był bardziej wierzący ode mnie. Musicie się zamienić miejscami. Tak nam piszą, bo podobno zawsze w LS-ach, znaczy nie podobno, taka prawda, że tu siedzi Włodek, a tu siedzi Karol. I że podobno ja jestem bardziej jak Karol, bo jestem taki bardziej figofago.
Mogę się wytłumaczyć z tego? Czemu tak jest?
Wiesz, mi się nie musisz niczego tłumaczyć.
A on jest mistyczno głęboki.
W życiu chodzi o to, żeby być sobą. Wierzę, że to ma sens tylko wtedy, kiedy sami do tego dojdziecie. Tak jak ja musiałem sam do tego dojść. To jest to, żeby być szczerym, nie przed innymi, bo to jest łatwe. Każdy potrafi być szczery przed kimś innym, ale żeby być szczerym przed samym sobą. I zacząłem pokazywać siebie. I wszystko, co robię teraz, jest odzwierciedleniem mnie. Już nie wystarczy być po prostu sobą, tylko trzeba być najlepszą wersją siebie.
Dobrze.
A ja się czuję niedobrze. Ja się czuję, że jesteśmy nie na miejscu. Że jest nie tak, jak trzeba.
Ale ciekawi mnie to, że jest tak.
Bo?
Ale nie, bo to też jakby a propos, że ja wiem. Ja zwykle tak mam, że się utożsamiać lubię. To znaczy, jak tam, kim ja jestem, tak jak w bajkach się w dzieciństwie.
Naprawdę tak masz?
Ale tutaj nie mam tak. W sensie a propos lekkostronniczo.
Bo ja właśnie tak nie mogę nigdy. Jak czuję, że miałbym być taki jak ktoś, to mam absolutny taki.
Nie?
Taki bunt, nie, że nie.
Raz, są tacy fajni, a dwa, że są tacy sławni i że codziennie lubią program.
Ja, to jest, wiesz, to jest takie egoistyczne, takie nie, narcystyczne, że ja muszę być sobą.
Tak?
Tak, tylko ja.
Dlatego, ale nie, na przykład jak była taka bajka Załoga G.
Nie oglądałem takiej bajki w życiu. Ja mam normalny wiek, nie tak jak ty, starczy, emerytalny.
Nie, ale w różnych bajkach, no i zawsze kimś tam jesteś. Ale ty mówisz...
Nie, ja tworzę zawsze własną. Że mogę sobie wziąć jakąś, ale ja muszę ją zmodyfikować i stworzyć potem własną taką, że to musi być moje.
No ale na przykład superbohaterowie, że na przykład Spider-Manem jesteś,
właśnie
albo
nie,
Hulkiem.
Nigdy w życiu.
Nigdy?
Właśnie nigdy nie mogłem być jednym z nich, musiałbym stworzyć swoją własną wersję, nie wiem, super brzuch albo tam coś tam, nie? Taki, że to musiał być mój.
Tak?
Tak. Nie mógłbym odgrywać roli kogoś innego, tylko się nadaje do teatru na przykład.
Ale w superbohaterach ja też się nie znajduję.
To dziwnie jako superbohater, chociaż nie jako Hulk.
No właśnie by się tak na to zielone kojarzyło, ale to nie. No w każdym razie z lekkostronniczymi też nie.
To nie jest dobrze tak. Ja czuję dyskomfort taki.
Tutaj?
Tak. Że to musi być odwrotnie. Tak jak było. Tak żeśmy to zrobili tak po swojemu. Czołówka. No, tak.
Teraz może się wyda.
Radzie, teraz się wyda, nie, żebyście tak, zobaczyli.
Ojciec Tomasz musi siedzieć na poduszce, dlatego że on jest taki mały. I normalnie to jest tak, że on siedzi, wiecie, tutaj jak taki hobbit, a ja jestem po prostu wielki, a tak to się wydaje,
że się garbię jeszcze.
No właśnie, ma zawsze tego, bo ma taką postawę mędrca, takiego zamyślonego, głębokiego.
No i wtedy jak się garbię, to jestem jeszcze niższy prawie o głowę od ciebie.
Dokładnie. I wtedy jest tak, jak potrzeba po prostu. Jest właściwy wymiar, umiar.
Dlatego ja siedzę na poduszce. A kto to wymyślił, tą poduszkę?
Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witamy w kolejną niedzielę. W kolejnym programie z cyklu Mocno Stronniczy. To jest bodajże chyba szósty odcinek, który dla Was tutaj prowadzą. Szósty i nowy. A na ciebie jakiś mówi nowy, czy nie? Nie? A miałeś jakieś krzywki w ogóle?
Nie.
Jakie miałeś krzywki?
Bąbel.
Naprawdę?
No.
A skąd się wziął bąbel? No. Naprawdę? A przecież ty nie byłeś.
Zawsze byłem gruby.
Byłeś przed zakonem gruby? Co ty?
Przecież
masz takie te zdjęcia, jak byłeś taka chudzinka, jak nachodziłeś na szpaka i tak dalej.
Nie, to ja w zakonie schudłem.
Byłeś gruby, potem schudłeś w zakonie i znowu zgrubłeś?
Tak.
To masz fatalną historię w ogóle.
Tak. Nie, ja byłem zawsze gruby od dziecka.
Naprawdę?
Tak. Dlatego miałem krzywki bąbel, misiek.
I jeszcze jakieś?
A potem miałem Jezus, generał.
A skąd to?
Jak miałem długie włosy takie na pół, no to byłem Jezus, tak mówi na mnie.
A generał?
A generał, bo miałem pankowską taką kurtkę wyćwiekowaną tutaj na pagonach.
Okej. A o generale to muszę wam powiedzieć historię, bo zaraz pójdziemy do krzywek jeszcze, ale przypomniałem się o generale, to jest super historia. Wiecie, że u nas w zakonie, tak jak to w wielu zakonach, jest taki ten szef wszystkich szefów, nie? I on się nazywa generał u nas. Bo no, tam są różne nazwy, nie? W różnych zakonach, ale u nas to jest generał. Czyli taki najwyższy przełożony wszystkich Dominikanów na świecie, co nie? Aktualnie kto jest generałem? Ten Filipińczyk, tak?
Tak, Filipińczyk. Gerard Timone.
On się tak dziwnie nazywa jak na Filipińczyka, nie? Jak tak. To zobaczyłem, to tak śmiesznie. I on tam jeszcze, że jakiś taki chyba trzeci, czy drugi, czy ma taką cyferkę, ma, nie?
Tak, tak.
Śmiesznie. Jak on się nazywał Adam Szostak II. To było takie śmieszne. W każdym razie, a propos generała. Kiedyś była wizytacja u nas generalska. Generał taki ten szef wszystkich szefów, Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, przyjeżdża odwiedzić Dominikanów, ma taki obowiązek, bo u nas kadencja generała jest chyba 10 lat, tak? 10 lat?
9.
Czy 9? Tak? 9 lat. I on musi w trakcie tych 9 lat dwa razy odwiedzić wszystkie klasztory na świecie, pogadać z braćmi.
Albo osobiście.
No, albo tam przez jakiegoś tam
ale na pewno raz tak.
Ale raz przynajmniej musi z każdym bratem pogadać. I swego czasu wtedy był generałem Aspiros Costa. Nie? To on Carlos. Był Carlos. On był Argentyńczykiem, nie? Chyba tak.
Wiecie, jest taka... biskupem po papieżu teraz jest.
Co ty gadasz? No. Naprawdę? Tak. W Buenos Aires?
Tak.
Ale ekstra. To był strasznie fajny generał. Ja go bardzo lubiłem, tego generała. Typowy latynos, nie wiecie, czarne, krótsze włosy, brodę miał taką, co nie taką. Widać było, że taki południowoamerykańczyk. I on przyjechał na wizytację do nas, do Polski, tam z tak zwanymi swoimi socjuszami. Socjusze, dla tych, którzy nie znają nomenklatury zakonnej, to są tacy jakby współpracownicy, zresztą to jest takie słowo, socjusz to jest współpracownik. I tam generał zawsze ma tam socjusza na przykład do ekonomii, od głoszenia, od apostolstwa, od różnych rejonów świata i tak dalej. I przyjechał generał na tą wizytację z socjuszami i jeden z naszych braci, ojciec Marcin Domkowicz, który wtedy był kierowcą prowincjała, zdaje się, wiózł tegoże generała, bodajże chyba albo z Łodzi, albo z Poznania do Warszawy. Jechali w samochodzie w czterech. Marcin kierował jako kierowca i jechał generał, czyli ten Argentyńczyk. I oprócz tego było dwóch socjuszy. Jeden to był socjusz jakiś taki z Korei Południowej, nie pomnę nazwiska, no ale taki Azjata typowy. I drugi to był jakiś ciemnoskóry, w sensie prawdopodobnie jakiś Afroamerykanin taki. No też po prostu widać było, że ewidentnie nie Polak, tylko jakaś inna nacja, co nie inna rasa. I jadą w czwórkę tym samochodem i Marcin jest taki znany w ogóle z ciężkiej nogi, w sensie, że lubi jechać dosyć szybko.
Coś i bezpiecznie.
I bezpiecznie, oczywiście. Absolutnie, stuprocentowo bezpiecznie. No i złapała ich policja, co nie? W sensie gdzieś tam jechali, przekroczyli prędkość, no i złapała ich policja. No i podchodzi policjant do Marcina, co nie, ten tam spuszcza tą szybę. No i ten policjant, no panie kierowco, ciężka stópka. A on tak nie myśląc w ogóle, nie? Tak po prostu... No tak szczerze, po prostu mówi, przepraszam, mówi, bo mi się spieszy, bo mamy, mówi, spotkanie mamy w Warszawie, jak generała wiozę i tak dalej, nie? I oczywiście nie pomyślał, że w języku policjanta, no generał, no to jest generał, tak? Jakby to nie jest generał zakonny, tylko generał, nie? I ten policjant, słuchajcie, tak patrzy, tak zagląda do tego samochodu.
Nikieke.
No a tam siedzi jeden z Ameryki Południowej, drugi Azjata, trzeci jakiś Afrykańczyk, nie? I ten tak patrzy i tutaj Marcin, wypikasz teraz przekleństwo, bo będzie oczywiście przekleństwo. I patrzy i mówi, ja nie mogę, to my już nie mamy Polaków? Bo on był przekonany, że to po prostu jakiś generał tak jedzie. Tak, wicerowie i generał, to żadnego Polaka.
Oni byli po cywilu wtedy, tak?
Tak, oni jechali bez habitu wtedy, tak. Dokładnie. No więc to mi się tak skojarzyło tylko a propos generała. Natomiast jeszcze jakieś miałeś przedliska, czy...
Nie przypominam sobie teraz.
Nie. Mnie przezywali, przez całą szkołę podstawową mnie przezywali widelec.
Widelec?
Tak, dlatego że podobno, bo ja byłem zawsze wysoki, nie? Byłem duży i byłem zgarbiony taki, nie? I mówili na mnie widelec. Zawsze miałem taką ksywę w szkole. A potem jak po raz pierwszy wystąpiłem w Jasełkach, bo wystąpiłem...
W której klasie?
W siódmej albo w ósmej klasie jak byłem. Już taki byłem, taki chłopak taki już tam 13-14-letni. Wzięli mnie do Jasełek i tam w Jasełkach grałem Heroda. Nie? I wtedy od tego momentu zaczęli mnie przezywać Herod. Tak, Herod. Herod. No a potem to, że miałem oczywiste przezwisko, nie? Łysy. No, po prostu,
tak?
Nie? Tak, no bo wyłysiałem, jak miałem chyba 17 lat, nie? Jak miałem 17 lat, byłem w szkole, szkole średniej.
Genetycznie to jest?
Tak, tata mój jest łysy, dziadek mój jest łysy, jak to mówię, mój syn też będzie łysy.
Było.
więc jak wyłysiałem, to zaczęli się na mnie wszyscy być łysy, no i tak zostało, nie?
A jak ja nosiłem długie włosy, to mnie brali za kobietę.
Naprawdę?
Tak, bo wtedy nie było
tą kobietą.
Nie, właśnie, wydaje się, że... A może tak. Paniusiu do mnie wołali. Paniusiu.
Naprawdę?
Tak. Skąd odjeżdża autobus? Paniusiu. Ja się odwracałem.
A tu taka pani się.
Przepraszam.
O, przepraszam.
Kiedyś raz na górze spałem. No i? Różańcowa sala, coś takiego.
Tak, jest taka różańcowa, tak.
No i tam spałem między krzesłami. No i wszyscy już wyszli rano z tej sali. I podchodzi do mnie ten ochroniarz z Jasnej Góry. I mówi, Paniusiu, niech pani już wstaje. I ja tak wtedy odburknąłem jeszcze leżąc. Zaraz. I ja,
to chłop.
Się przestraszył.
Jakby powiedział to Mateusz Przanowski. Fajna historia, wiesz, ale już więcej nie opowiadam.
Było.
Tak. Moi drodzy, dlaczego tak w ogóle zaczęliśmy? Trochę tam pamiętacie, na początku było o superbohaterach, nie? I tam takie się pojawiły wątki, teraz mówimy o przezwiskach i tak dalej. Chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, trochę tak zaskakująco, w sensie okaże się, że puenta jest chyba trochę zaskakująca, tak dla nas się okazała zaskakująca, jak żeśmy sobie myśleli, o czym mamy wam powiedzieć. Trochę chcieliśmy powiedzieć o powołaniu. W sensie o tym, jak to się stało, że my jesteśmy powołani, czyli że jesteśmy w zakonie. Przypuszczam, że część z was oczywiście moją historię zna ze świadectwa, ale tam parę wątków jeszcze wam opowiem. Ale ja chciałbym, bo ja nie pamiętam, bo wiem, że kiedyś mi opowiadałeś, ale już nie pamiętam. Masz jakąś w miarę skróconą wersję?
No właśnie, to jest trudne.
Bo ja też mam taką godzinną wersję, dlatego takie nie może być. Taką w miarę
skróconą. Ale ja też nagrałem na Strefie Wodza, można.
Tak? O, to ja nie słuchałem tego. To powiedz.
Także.
Jak to się stało, że trafiłeś do Dominikanów?
O, to jest kilka rzeczy.
To tak powiedz, takie najważniejsze. No
bo ja spotkałem pierwsza z Dominikanów w Kielcach. Jak były rekolekcje dla budowlanki.
Pochodziłeś do szkoły, tak? W Kielcach?
W Kielcach chodziłem do szkoły,
do budowlanki?
Technikum meblarskiego.
A, bo ty miałeś być stolarzem.
Bo ja jestem stolarzem, po zawodówce stolarzem, mam czeladnicze papiery.
Jesteś czeladnikiem?
Tak, stolarskie. Tak.
Poczekaj, bo to masz w ogóle tak fajnie, poczekaj, bo wtedy był rzeźnikiem?
Tak.
A mama jest?
Krawcową.
O właśnie, rzeźnik, to mi się bardzo podoba. Rzeźnik i krawcowa, czujecie to? I chłop stolarz.
Tak.
To takie piękne jest.
A teraz ksiądz.
A teraz ksiądz. No też stolarz, taki trochę jak Pan Jezus. Tylko, że on był cieśla. On był cieśla, no.
Dobra.
Przepraszam tylko, bo w ogóle wiesz, że stolarz i cieśla to nie jest to samo.
To jest samo.
A to mnie zawsze wkurza.
Ale to mnie dopiero to jest zdrada.
Jak to zdrada?
No bo ja zawsze myślałem, że to jest to samo.
A no nie, on był cieśla.
Od dwa lata temu.
On domy budował.
Tak. I domy. W kamieniu też robił.
I w kamieniu robił, tak.
A w kamieniu to ja nie umiem.
Dobra, mów to swoje.
Dobra. No w każdym razie spotkałem pierwszy raz Dominikanów, nie? Bo ja w ogóle nikogo nie mam z tego. Z rodziny, żeby był księdzem albo tam siostrą, albo kimś takim. Więc w ogóle mi to nigdy do głowy nie przyszło, że coś takiego mnie może spotkać. Ale wtedy się jakoś nawróciłem i czytałem dużo Biblii. I miałem dużo pytań. I wszyscy księża już przede mną uciekali, bo już mieli mnie dość, bo ja miałem zawsze jakieś pytania o Biblię. I nagle zobaczyłem, że na tych rekolekcjach, że przyjechali tacy nowi, co mnie nie znają, i oni nie uciekną.
Ale jakie to były rekolekcje?
To były takie łazone, szkolne. Co?
Nie,
szkolne, no. Takie budowlanki. No i zawsze była taka, przepraszam za wrażenie, czarna, gadająca głowa, więc zasadniczo trzeba było przeczekać.
Ksiądz
jakiś. No to było dla mnie nie za bardzo interesujące w tamtym czasie. A bo też księża nie mówili za dużo o Biblii wtedy też. To też mnie tym bardziej nie interesowało. I nagle wyskakuje nie czarna głowa, tylko
biała.
Trzech facetów, trzech, nie jeden, i w białych habitach. I pamiętam, biorą mikrofon spod ołtarza i biegną tak w środek kościoła, stawiają i stają we trzech, tak w środku kościoła. I zaczynają nawijać
w księżętach na barze wjeżdża nasza średniowieczna agenda. 1, 2, 1, 6.
Zaczęło się.
No pamiętam, ale już ich nie ma.
Nie ma już, tak? O. Nie żyją? Ale nie żyją, czy odeszli?
Odeszli.
Naprawdę?
Tak. Nie, bo ja miałem, to już tak wyprzedzając trochę,
no.
To ja z sześciu, których poznałem, to jeden chyba. Nie, w sumie nie ma żadnego, który by nie miał problemów. Znaczy, czterech odeszło i dwóch ma problem. Ale ja wtedy w pewnym momencie pomyślałem, że ja już jestem przegrany, że nie mam powołania, bo jak przez takich trafiłem, to znaczy, że to nie dla mnie jest.
Ale to, oni się tak zafascynowali się Dominikanami, tak? I pojechać na jakieś rekolekcje, tak? Wtedy dominikańskie?
Pojechałem na obserwacje tak zwane.
No tak.
No, w każdym razie, że.
Dla tych, którzy nie wiedzą, tylko może ci przerwę, tylko dla tych, którzy nie wiedzą, u nas jest takie coś, to można zrobić, że ktoś z was myśli, Jest na przykład jakiś chłopak, który myśli, ale byłoby super być taki jak Szóstak, bo tak jak Nowak, nie? Tak sobie myślą, byłoby super być w tym samym zakonie. Jest taka opcja w ogóle, że można. To jest tylko dla wybitnych, ale można. Mamy takie coś, nazywa się to obserwacje. W takim sensie, że można, taki chłopak, który myśli o wstąpieniu do zakonu, może przyjechać do klasztoru któregoś, tam się, oczywiście to się wcześniej wszystko ustala, ale może przyjechać do klasztoru i może na przykład kilka dni pożyć z nami w klasztorze. Znaczy nie z nami, tylko tam, gdzie jest formacja. Tak. Czyli tam, gdzie są bracia, którzy studiują. Gdzie jest nowicjat, co nie? Tam, gdzie jest nowicjat, albo ewentualnie student. Studentat. Normalnie się mieszka w celi, jakby razem z braćmi i się po prostu ogląda ich życie, nie? Tak od środka. Więc na przykład, jeżeli ktoś z was myśli o tym, to warto się zgłosić do naszego powołaniowca. To jest teraz cały czas ten, Krzysiu, nie? Pałys jest, tak? Czy nie? Do Krzysia Pałysa, on jest w Warszawie na Służewie. Gdyby ktoś na przykład tak myślał, to można przyjechać sobie poobserwować na parę dni. Ale byłeś na obserwacjach.
No, wtedy się dowiedziałem, właśnie też spotkałem generała.
Tak?
Timothy Radcliffe wtedy był.
Fajny generał też.
Fajny generał. I on powiedział, że jego chyba 7 tych, przez których on przyszedł do zakonu, odeszło.
Też odeszło. Tak. To się poczułem
więc
lepiej.
Wtedy troszkę mi zelżało. Ale wracam do tych rekolekcji, no więc zafascynowali mnie ci dominikanie, że tak właśnie trzech i z bańki gadają i w ogóle całkiem to wygląda inaczej, w ogóle do rzeczy i sensownie, energicznie, prawda? Więc to mnie poruszyło, a potem pomyślałem właśnie, że oni mnie nie znają, to jeszcze im mogę zadać pytanie. No i ich dopadłem przed kościołem, po tych rekolekcjach i mówię, że mam takie pytanie, nie? No to oni mówią, słuchamy. No to ja mówię takie pytanie, jeden z nich mówi tak, wow, naprawdę zadajesz sobie takie pytania?
A to było takie o Biblii jakieś, tak?
Tak. I on...
Ale takie, na przykład, gdzieś o tym myślisz, takie mądre, czy takie...
Mądre. No takim sensie na przykład, że jakiś fragment i co on znaczy konkretnie, że na przykład taki był fragment, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci.
Aż ujrzą ponownie, tak no.
I co, o co chodzi?
I co ci powiedzieli?
I on wtedy, wiesz co powiedział? Mówi, wow, wie, naprawdę zadajesz sobie takie pytania? A ja mówię, nie uciekł, już jest sukces. I dalej mówi tak.
Mów głośniej, musisz mówić głośniej.
Dobrze. I on wtedy do mnie mówi tak, wiesz co, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale ja potem doczytam i jeszcze się spotkamy, to ci powiem.
To już drugie wow.
Ja mówię, i nie znał i to powiedział. To nie może być prawda, jest rzeczywisty.
Ale to jest coś rzeczywiście, nie? Spotkać księdza, który powie, nie wiem, nie? Tak. I udaje, nie udaje, no to jest ekstra.
I wiesz, i ja byłem absolutnie poruszony, nie?
Ja tam wszystko wiem.
Tylko, że... No. Potem się przestraszyłem, że tacy ludzie nie istnieją za bardzo. Więc na pewno to jest sekta i że to był taki love bombing i że ja muszę tam pojechać to zobaczyć, na tą obserwację, ale no właśnie, jak się nie dać oszukać do sekty? I wtedy 2 miesiące, pamiętam, myślałem, główkowałem, 2 czy 3, i doszedłem do tego, że jeżeli tam pojadę i oni mi powiedzą, że to jest najlepszy zakon na świecie, albo jak mi powiedzą, że to jest dla mnie, to na pewno to jest sekta i ja tam nie wstępuję. I pojechałem tam.
Do Poznania?
Tak, do Poznania, wtedy był nowicjat w Poznaniu. I ten gość nie miał w ogóle dla mnie czasu przez 2 dni. Siedziałem tam, nie wiedziałem, co z sobą zrobić. I dopiero 2 dnia wieczorem nagle przybiegł nowicjusz i powiedział, a tutaj ojciec ma dla ciebie czas, nie? Ja wchodzę.
A co to był wtedy? Czesław czy który?
Nie. Taki Paweł.
Ja nie ma go już.
Jest. A,
jest? To który Paweł?
Mariński.
A, okej. Okay.
No. I ten, i on, wiesz, ja wchodzę, jeszcze nie zdążyłem usiąść, a on mówi pierwsze 2 zdania. Wiesz co? To nie jest najlepszy zakon na świecie. A może to nie dla ciebie jest? Ja wtedy, jak to usłyszałem, mówi, to musi być Pan Bóg za tym. I wtedy wstąpiłem.
I już zostałeś.
To tak, taka krótka
historia. No, wiadomo, tak. Nie,
bo tam jeszcze były inne wątki, zawsze jest dużo miejsca. A teraz ty.
Ja powiem krótko.
Kubacki zawsze oszukuje.
Było.
To wiem, że większość z was pewnie zna tam z tego świadectwa, ale powiem wam tylko jedno, bo ja mam w ogóle tak śmiesznie, że od początku życia wiedziałem, że będę księdzem. Ale od początku życia. Jak sobie przypomnę...
To jest też przeciwieństwo.
Bo ty nie myślałeś o tym nigdy, nie, że będziesz, nie? Znaczy ja potem przed tym uciekałem oczywiście przez kilkanaście, tam kilkadziesiąt prawie lat. Ale w ogóle ja pamiętam, nie wiem, 4 lata, jakieś pierwsze swoje w ogóle takie świadome myśli, które pamiętam, nie? Jakby pierwsze swoje wspomnienia, to ja wiedziałem, że ja będę księdzem, nie? Po prostu zawsze.
Ja taki byłem przyjaciela, co odprawiał w gazecie na strychu, jak miał 4 czy 5 lat.
Jak to odprawiał w gazecie?
Mszę.
To znaczy w gazecie?
Znaczy gazetę, ornat sobie robił z gazety. Takiej z Trybuny Ludu albo coś takiego.
Okej. Okay. Więc ja też tak miałem, wiedziałem. Potem jest długa historia, że uciekałem. Powiem wam tylko jeden wątek, bo on jest w ogóle taki najfajniejszy i w sumie dawno go nie opowiadałem. To jest takie piękne w ogóle. Bo ja zanim wstąpiłem do Dominikanów, to bardzo błądziłem, bo wstąpiłem do takiego normalnego seminarium, nie? Do czarnych. W Częstochowie byłem. Miałem być takim normalnym księdzem, takim diecezjalnym. Bo tak mi się wydawało, że to będzie tak trochę lepiej tam. Bo u mnie był bardzo duży bunt w domu.
Bliżej domu.
Tak, bliżej domu to będzie tak ekstra. No i byłem tam rok. I po roku miałem taki kryzys, bo tam jest tak śmiesznie, inaczej niż w zakonie u nas, że po roku się wyjeżdża na 3 miesiące. Że masz 3 miesiące wakacji. Po prostu cały w sensie lipiec, sierpień, prawie cały wrzesień, co nie? Więc w ogóle na 3 miesiące po prostu byłeś tam przez te 9 miesięcy, tam, czy ileś tam w tym seminarium, a potem po prostu wyjeżdżasz jakby nigdy nic. W ogóle wróciłem do życia, nie? No i wtedy pojechałem do Zakopanego na wakacje, w góry, w Tatry chciałem pojechać po prostu. I w Zakopanem była taka dyskoteka, nazywała się Wierchy, nie? Nie wiem, czy jeszcze istnieje, czy nie istnieje. Na Krupówkach, więc w ogóle klasyki. I tam na tą dyskotekę poszedłem, nie? No bo co miałem nie pójść? No i tam zobaczyłem taką dziewczynę. Zakochałem się natychmiast w ogóle. Ona stała na takim balkonie takim na górze. Jak tam wparowałem, natychmiast ją zdobyłem w ogóle. Człowieku, spędziłem 2 miesiące w górach, tam u niej, tak jest. I mieliśmy się żenić. Było takie, bo, że to na pewno, taka góralka, taka po prostu... Taka piękna góralka.
Z góralką?
Z góralką, tak. Taka piękna, czarna góralka. Czarne, kręcone włosy miała takie, ale była cudna.
A ojciec miał ciupagę?
Ojejku.
No nie ma.
Miałem się z nią ten. No i stwierdziłem, no ale przecież, bo ona wiedziała, że jestem po pierwszym roku tego seminarium. Ja jej mówię tak, słuchaj, bo tak muszę Panu Bogu jeszcze dać taką jakąś ostatnią szansę, taką, żeby mi to potwierdził, że ja mam odejść, że ja mam już nie wracać i tak dalej. To mówię na końcu września, zawsze były takie tygodniowe rekolekcje, które rozpoczynały nowy rok akademicki. Więc ja mówię do niej, słuchaj, ja tam pojadę na te rekolekcje, taki ostatni tydzień i po tym tygodniu wracam do Ciebie, żenimy się i tak dalej. Oczywiście ona mi potem powiedziała, ona wiedziała, że nie wrócę, nie? Ale wiedziała. Więc pojechałem na te rekolekcje i te rekolekcje prowadził ojciec Mirek Piliśniak. Dominikanin. Wtedy po raz pierwszy widziałem na oczy chyba Dominikanina, co nie? To były najnudniejsze rekolekcje, na jakich byłem w życiu. Mirek Piliśniak w ogóle jest świetnym kaznodzieją, naprawdę, ja bardzo go lubię jako kaznodzieja, natomiast tam na tych rekolekcjach jakoś nie wiem. Po prostu mówił, miał 2 konferencje dziennie, mówił przedpołudniową, zawsze mówił o Eucharystii i to była straszna nuda. Znaczy dla mnie wtedy, w tamtym momencie. A popołudniowy mówił o Janie Pawle. To już w ogóle, po prostu skąd on to wziął, nie wiem. Ja myślałem, że to umrę tam po prostu z nudów, nie?
A może ty miałeś cały czas ją przed oczami?
No, prawdopodobnie, tak, prawdopodobnie. Ale Pan Bóg wiedział, co robi, no nie? No i w każdym razie. Ja wtedy byłem na początku drugiego roku, więc tam się w seminarium tak siedzi ławkami, nie? Że diakony siedzą w pierwszej ławce i tak im jesteś młodszy, to siedzisz tam na tylcu.
Naprawdę?
Tak,
myślałem, że jest odwrotnie.
Nie, właśnie nie tak jak u nas, naprawdę? Że najpierw najstarsi, tak. Więc ja siedziałem, przez ostatnią ławce siedziałem, co nie? Przez ostatnią ławce siedziałem. I tam jest też tak z komunią, że do komunii się idzie tymi ławkami.
Ale od przodu czy
od przodu. Że diakoni najpierw, potem piąty rok, potem czwarty, trzeci. No po prostu jak wiesz, no, im mniej jesteś ważny, tym na końcu, nie? No inaczej, u nas jest odwrotnie. U nas jest odwrotnie.
A ja wiem dlaczego.
Dlaczego?
Ja kiedyś taką legendę przeczytałem, że jak kiedyś aniołowie nakarmili braci w Paryżu, to podawali chleb od najmłodszych.
A, i tak zostało.
I tak zostało.
Bo u nas tak w ogóle jest, kochani. U nas prezydencja jest zawsze odwrotnie jakby, nie? Pierwszym się podaje jedzenie.
Obowiązki od najstarszych, przyjemności od najmłodszych.
To jest super. Więc, co chciałem powiedzieć, że siedziałem tam w tej przedostatniej ławce, to był chyba 4. dzień rekolekcji. No i w ogóle on przyjechał i zrobił mszę o 12, nie? W południe. A. Normalnie zawsze msza tam była chyba 7:30, a on nie musiał zrobić tak jak po dominikańsku, nie? A. Znaczy ujął mnie jedną rzeczą, to wtedy tak miałem taki przebłysk, że może to jest w ogóle tak coś tego, bo przyszedł na którąś konferencję i mówi, że przepraszam, że się spóźnił tam 3 minuty, bo się spóźnił 3 minuty, nie? Wszyscy oczywiście są tacy obruszeni, co to ma być rekolekcjonista. A on mówi, przepraszam, że się spóźnił, bo rozmawiał przez telefon z braćmi z Krakowa, on wtedy był przeorem w Krakowie, rozmawiał przez telefon z braćmi z Krakowa, no i tak, bo mówili mu, że tęsknią i tak dalej. Ja sobie pomyślałem, za przeorem? Że pomyślałem sobie, rektor w seminarium. Kto tęskni za rektorem w seminarium, nie? To jest ostatnia osoba, którą chcesz widzieć, nie w ogóle na oczy, nie?
Lepiej się ukryć.
Z całym szacunkiem w ogóle do rektora, nie? On teraz jest jeden z biskupów w ogóle. Bardzo dobry, święty człowiek. Natomiast jak pomyślałem sobie, Boże, tęsknią za przeorem, mówię, to może coś to jest na rzeczy, nie? No, ale I przyszła, była msza święta o 12, bo oczywiście było jak zawsze nudne kazanie, bo on strasznie nudził. I godzina jest chyba tam 12:37, przychodzi komunia, nie? I mam iść do komunii. I ta moja ławka przychodzi. No nie? I wstaję i w tym momencie słyszę głos. To jest jeden raz w życiu, kiedy słyszałem głos. Ty tak masz, wiem, że to drugi dzień, bo ty ciągle tam słyszysz te różne głosy. A ja wtedy słyszę głos taki w środku, który mi mówi, pójdziesz do tego zakonu.
Taki był
naprawdę.
Głos?
Mam w głowie taki głos.
W głowie, w sercu?
To w głowie, nie wiem gdzie.
Gdzieś tam.
Po prostu gdzieś słyszę, sobie. Taki głos słyszę. Pójdziesz do tego zakonu. Ja myślałem, że przytomność.
Nie wiedziałem.
Prawie padłem po prostu tam na tak? przejściu. Ledwo dolazłem w ogóle do tej komunii, co nie, żeby tam dojść. Przyjąłem tę komunię, wróciłem do ławki i cały czas oczywiście w głowie, nie? Pójdziesz do tego zakonu. I co zrobiłem? Skończyła się msza, wstałem, poszedłem do zakrystii, tam gdzie był ten piśniak, nie? No. I ja mówiłem do niego taki tekst. Mówię mu tak. Proszę szanownego ojca, mam na imię Adam, jestem po pierwszym roku seminarium, mam narzeczoną, z którą zamierzam się ożenić i właśnie mi powiedział Bóg, że mam wstąpić do tego zakonu, co tutaj ojciec przyjechał. A on do mnie powiedział, dobrze. I tym mnie zabił. Bo ja byłem przekonany, że mi powie, no człowiek, wiesz, weźmy za wariata, a dwa, że powie w ogóle, słuchaj, to trzeba przemyśleć, to trzeba przemodlić, wiesz, to trzeba jakby rozeznaj to może z kimś, nie, masz jakiegoś kierownika duchowego. A on mówi nie, wziął taką kartkę i napisał tak, Kościuszki 99, Poznań, mówi, tu jest adres, mówi, gdzie jest nowicjat, jedź. Poważnie.
Dziękuję. I co, się pojechałeś tam?
Tak. Znaczy nie pojechałem, bo to był październik, a nowice zaczyna się w lipcu. Więc znaczy ja tam od razu oczywiście zadzwoniłem i tam się skontaktowałem. Wtedy Krzysiek Popalski był powołaniowcem. I on powiedział, wszystko super, ale w lipcu przyjedź, nie? Więc byłem jeszcze rok, po prostu drugi. Pożegnałem się z tą moją góralką.
Ale czy byłeś drugi rok w seminarium?
Byłem drugi rok w seminarium, bo musiałem poczekać do lipca. Więc byłem drugi rok w seminarium do lipca i potem pojechałem.
Ale potem ci skrócili?
Potem mnie wrzucili na trzeci rok, tak. Skrócili mi dwa lata w zakonie. Dobra. Jak zaliczyli mi to. Ale co było śmieszne? Kilkanaście lat później. Już byłem księdzem. Gadam z Piśniakiem o tym, co nie? Gdzieś tam się spotkaliśmy i ja mówię, czy ojciec pamięta, że ojciec zgłosił rekolekcję, jak ja byłem w seminarium. I ja mówię, czemu ojciec wtedy mi powiedział, jak ja przyszedłem? Taki po prostu gość po prostu znikąd w ogóle, który mówi, że ma dziewczynę, co się narzeczoną, jest po pierwszym roku i chce się żenić, a chce wstąpić do zakonu. Mówię, czemu mi powiedziałeś? Mówię, że czemu nie kazałeś się rozeznać coś tam? A on mówi, wiesz co? Bo jak wszedłem pierwszego dnia, mówi, na konferencję, jak przyjechałem na tę rekolekcję, spojrzałem na kościół seminaryjny, a ja wtedy już bym łysy byłem, nie? No. Mówi, tak patrzę po kościele, patrzę i mówi, przy ostatnim rzędzie siedzi jakaś taka łysa pała. Wszystkich, wiesz, wszyscy, świeci po prostu jedna taka ta. I tak mówi, spojrzałem i tak sobie pomyślałem, ten do nas wstąpi. Tak sobie pomyślał. I to się dowiedziałem dopiero kilkanaście lat później.
Jakiś był kokon duchowy.
Tak, więc jak potem do niego przyszedłem, to się w ogóle nie zdziwił, bo on po prostu jakby był już przygotowany.
A to bardzo ciekawe to.
Nie znałeś tego?
Nie, nie. Naprawdę? Takie mam jakieś strzępki, ale tak w całości?
No, więc tak to się stało.
Ale jeszcze mam ten, pod tytułem taką anegdotę, góralka wie.
Zauważyłeś, akustyk nasz się w ogóle tak zainteresował w ogóle. Tak? Tak się zasłuchał się.
No, akustyk ma rodzinę. No.
Ma rodzinę? A, no tak. Macie dzieci już?
Ma obrączkę.
Super, jedno.
Gratuluję.
Gratuluję. Dawaj, no.
Ale jest historia pod tytułem Góralka wie, bo klerycy, dominikańscy mają taką ambicję.
Basia z Góralka?
Nie.
Skąd jest Basia?
Z
Wieliczki.
Podziemna.
Podziemna, tak, okej. Dobra. Basia to dla tych, którzy nie wiedzą, Basia, żona Marcina.
Tak sprawdzamy przy okazji.
No.
Nie, że bracia... klerycy nasi, czyli studenci, tak? Oni nie bardzo, czasami przynajmniej, chcą być rozpoznawani, że są klerykami i się tak specjalnie ubierają, żeby ich tak nie rozpoznawać. Nie?
A żeby wyglądali na co, na świeckich czy na co?
Tak. No i zwłaszcza jak idą w góry, to żeby tak nie rozpoznać od razu, że to jest ksiądz.
No.
Więc oni w tych alpinusach, nie wiem, kiedyś tak to było, w tych takich różnych tam sportowych kurtkach, coś tam, poszli kupować chleb w Małym Cichym.
No
im brakło 5 zł. Kupili tam zakupy, tam chleb i inne rzeczy, im brakło 5 zł. No i oni mówią, o przepraszamy, my tu niedaleko mieszkamy, to zaraz doniesiemy to 5 zł. A na to góralka mówi, a co ja, klerykowi nie będę wierzyła.
A oni tak zdziwieni mówią, tak, ale skąd pani wie, że my jesteśmy klerykami?
A góralka, tam. Kleryka to przez deskę poznać.
To ja się nie dziwię, że twoja goralka wiedziała, że ty nie wrócisz.
Ona wiedziała, wiedziała. A to w ogóle, fajnie, bo mamy w ogóle taki... Znaczy w sensie wiem, co się z nią dzieje, nie? Mam w ogóle męża, ma dzieci, tak. Jest w ogóle, no tak fajnie. Znaczy nie wiem teraz, bo dawno już się nie kontaktowaliśmy.
A górala? Ale... górala?
Nie pamiętam, kurczę, wiesz, nie pamiętam. Widziałem zdjęcie kiedyś, więc to trudno tak, bo nie był w żadnym tam, wiesz, góralskim outficie, no nie? No. A w ogóle na przykład mnie też Dominikanie tak mnie przekonywali, bo właśnie, bo tak się mówi o klerykach, że oni mają takie brewiarzowe gęby, nie? No to rzeczywiście, też tak mam, że widzę gościa, mówię, o kurde, ksiądz, nie? A po Dominikanach właśnie nie widać często, nie? Że właśnie jak ktoś zobaczy tak bez habitu, to myśli tak, no nie mówię, że wszystkich, nie? Ale niektórych trudno rozpoznać. Są masy, nie? No. Więc w ogóle, słuchajcie, bo matku, że z pół godziny. Ale gadamy znowu. Dlaczego my to wszystko gadamy w ogóle? Bo zobaczcie, że to jest w ogóle ciekawe. Jestem przekonany, że część z was...
myśli, że to jest powaniówka.
Tak, myśli, że to jest powaniówka. Nie, my nie próbujemy tylko ani naganiać do zakonu. W ogóle to jest taka ciekawa cecha u nas w zakonie, że u nas w ogóle średnio działa takie coś jak powołaniówka, nie? Że mało jest takich akcji powołaniowych. To jest fajne w ogóle.
Ale jeżeli to tak rozeznaj, gdzie masz powołanie.
Tak, tak, a nie, że do nas musisz tak przyjść, nie? Jesteśmy tu, kochamy was. Prosimy, pragnę, bo pokorni są. Zgadnijcie, kto Dominikanie. Więc to jest w ogóle fajne, ale nie o to chodzi. Dlaczego o tym gadamy? Bo w ogóle zauważcie, że to jest takie ciekawe. Zawsze jak jestem na jakichś rekolekcjach, na przykład takich zamkniętych szczególnie, jakieś grupy gdzieś tam, gdzie jest taka możliwość pogadania ze wspólnotą, nie? Bo wiadomo, jak gadasz w kościele, no to gadasz w kościele. Ale jak mam takie rekolekcje, gdzie gadamy ze wspólnotą całą, siadam i oni jakieś pytania zadają, zawsze jest pytanie, a jak to się stało, że ojciec jest w zakonie i tak dalej. I to ludzi zawsze interesuje. Jestem przekonany, że część z was, oprócz tego ludzie, którzy tej historii już znali, bo może to słyszeliście, ale ci, którzy nie słyszeliście tej historii, słyszeliście po raz pierwszy, to się wydaje w ogóle ciekawe, nie? Takie, że o, to takie wydarzenie, fajnie. Jakby zadali takie pytanie, co zadaliśmy. Czemu to ludzi ciekawi, nie? Czemu ludzi ciekawi, że takie są historie, że chcą wiedzieć na przykład, nie? Albo tak samo jest z małżeństwami, nie? Że zobaczcie, że jak są takie imieniny u cioci, nie? I się pojawia jakaś taka młoda para, to zawsze, a jak się poznaliście, jak to było i tak dalej. I
to jest ciekawe, takie, jak wy to macie też tak?
Nie? Że to jest takie ciekawe, bo mnie też to w ogóle ciekawi na przykład, że jak spotykam ludzi, jakieś fajne małżeństwo, pytam, jak to się stało, że się poznaliście, nie? I mam taką odpowiedź jedną w głowie, jakby dlaczego to jest tak, że to jest ciekawe, że chcemy wiedzieć, jak to się ludziom wydarzyło, szczególnie, że oni są kimś, nie? Że ktoś jest taki, jakiś taki, na przykład lubię go. I to jest ciekawe, jak on się stał tym kimś, nie? Jak to się stało, że on jest tym kimś, nie? Znaczy, dlaczego lubimy czytać tak samo biografię świętych, nie? Znaczy, ja lubię czytać biografię świętych, nie? Jak to jest, że oni się tacy stali, że mieli taką historię. Koniec. To jest tak samo na przykład z superbohaterami. Dlatego zaczęliśmy od tych superbohaterów. Zobaczcie, że najfajniejsze są takie filmy, które pokazują, jak normalny chłopak, tak? Na przykład taki tam zwykły Parker, nie? On był Parker, nie? Jak miał na imię Parker? Ten Spider-Man. Parker, jak? Peter Parker, dokładnie. Sylwia to wie takie rzeczy. Więc jak to się stało, że Peter Parker, zwykły chłopak ze szkoły, został Spider-Manem? I o tym jest zawsze pierwsza część każdej serii o Spider-Manie, nie? Że poszedł do tamtego całego tam Zolagarium, czy jak to się tam nazywa, tam gdzie pokazują te różne te, i go tam pają, go kąsił, nie? Ten pajan, to się stało, że on się potem zaczął robić Spider-Manem. I tak jest dużo historii, jak to się stało, że Batman stał się, że i tak dalej, nie? Czemu to ludzi ciekawi? Otóż ja mam takie przekonanie, pewnie to nie jest jedyna odpowiedź. Prawdopodobnie to zaraz podasz dużo głębszą. Ale, że to ludzi ciekawi przede wszystkim dlatego, że wtedy się czujemy, że jesteśmy kimś. W sensie, jak się słucha takiej historii, to się ma takie poczucie, że ten ktoś to jest ktoś. I jakby słucham tego z ciekawością, bo ja też chciałbym mieć taką historię, bo wtedy się czuję, że jestem kimś.
Nazywam się Adam Szustek, jestem dominikaninem i jestem nikim.
Że jak mam ciekawą historię do opowiedzenia, skąd się wziąłem taki, jaki jestem, skąd się wzięło to, kim się stałem, to jak nie mam tego do opowiedzenia, to się czuję taki trochę żaden.
Ale w ogóle ludzie myślą, że tak, nie wiem, czy tak macie, ale takie mam wrażenie, że tak mają, że oni to są tacy nic.
No, ale, no właśnie o to mi chodzi. I dlatego takie historie się wydają ciekawe, bo ja tak nie mam, a to jest takie ciekawe, bo on tak ma, tak wyjątkowo.
To jest nieprawda. Zgodziliśmy się. Nie, bo to jest nieprawda.
Dokładnie, to jest nieprawda.
Bo ja też bym mógł powiedzieć, a ja tak nie mam. A potem jak sobie przypomnę, jak ja miałem, to ja jednak coś mam.
Spróbuj sobie przypomnieć historię twojego życia, różne takie zakręty. Bo to łatwo powiedzieć, nie mam takich rzeczy. To jest nieprawda. Tylko trzeba się jakby zagrzebać w to, jak szło twoje życie. Jak się tam wydarzały różne rzeczy. Kochani, nie oszukujcie się też. Na przykład to, jak my teraz to opowiadamy, to już jest pewna opowieść. Ja kiedy to przeżywałem wtedy, ja tego tak wcale nie czułem. Znaczy nie czułem, że to jest wyjątkowe, nie czułem, że to jest jakieś takie ekstra, nie? Tylko to tak było po prostu.
Ale też jest coś takiego, że ja za każdym razem, jak to opowiadam,
no,
to coś innego znajduję w tym.
Tak, tak.
Że ja w ogóle tego nie widziałem, że to z tym to było tak.
To nabiera sensu dopiero po czasie.
Tak. I też nabiera sensu, jak zaczynasz to opowiadać.
Tak, dokładnie.
Że
dokładnie.
Jak zaczynałeś opowiadać, to jeszcze nie wiedziałeś, że znajdziesz podczas tego, co opowiadasz,
właśnie
zupełnie
to.
Nowy aspekt tej samej sytuacji.
Dokładnie.
I czasami też jest coś takiego, nie wiem, że ktoś kogoś spotkał, właśnie teraz są małżeństwem, no jakbyś spytał, a dlaczego na przykład wy jesteście małżeństwem i nagle ktoś zaczyna to opowiadać i mówi, aha, rzeczywiście, to takie coś też miało miejsce. Nie? A ktoś drugi mówi, właśnie jak są małżonkowie, a ty pamiętasz to? Nie. To wtedy też to było? A no, aha.